Wicemarszałek Senatu Maria Koc, moimi Państwa gościem o poranku w Katolickim Radiu Podlasie. Dzień dobry, Pani Marszałek.
Dzień dobry.
To jeszcze miesiąc pozostał. Wyczekuje Pani z niecierpliwością wyborów parlamentarnych?
Trochę tak, bo kampania rządzi się swoimi prawami, dużo jest różnych emocji. Czasem wydaje się, że takich niepotrzebnych, więc czekam, że ten czas się skończy, będzie się można wziąć za taką normalną, codzienną pracę. W kampanii no oczywiście jest dużo takich wydarzeń, spotkań, więc no bardzo tak szybko ten czas biegnie. No jestem przekonana, że i ten kampanijny miesiąc jeszcze szybko minie.
No na pewno, bo ten czas rzeczywiście tak leci niesamowicie. O tych spotkaniach, które no też w jakiś sposób powiązane z kampanią wyborczą, jeszcze na koniec naszej rozmowy opowiemy o takim jednym z nich, bardzo ważnym również dla Katolickiego Radia Podlasie. Ale najpierw jeszcze o tej kampanii chciałbym porozmawiać. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział no silne zmiany, jeżeli chodzi o wynagrodzenia chociażby. I część ekonomistów mówi, że wszystko dobrze, tylko to spowoduje też podwyżki cen. Nie obawia się Pani takiej sytuacji?
Szanowny panie redaktorze, no, wiele ekonomistów, zwłaszcza tych związanych z opozycją, w 2015 roku, kiedy przedstawialiśmy przed wyborami parlamentarnymi nasz program, mówiliśmy o 500+, łapało się za głowę i mówiło, że absolutnie to spowoduje, że budżet upadnie, że będziemy mieć deficyt rzędu 100 miliardów złotych, że zadłużymy państwo, a w ogóle to za chwilę wszystko się rozleci. Okazało się, że nie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafi stymulować rozwój gospodarki, potrafi uszczelnić system podatkowy. Dzięki temu mamy 100 miliardów złotych więcej w budżecie teraz w 2019 roku niż w 2015 roku. Że programy społeczne rozwiązują wiele społecznych problemów, ale jednocześnie też są takim bodźcem pobudzającym gospodarkę, bo przecież powodują wzrost konsumpcji. Te pieniądze przecież trafiają na rynek. Co jest naszą największą bolączką obecnie? Niskie płace, niskie emerytury, bo emerytury są pochodną płac. Te niskie płace powodują, że my jesteśmy gdzieś tam w ogonie Europy. I nie ma mowy o tym, żebyśmy dogonili kraje Europy Zachodniej, a przecież na tym nam zależy. Ten standard życia był porównywalny w Polsce, tak jak z krajami Europy Zachodniej. Nie ma mowy, dopóki te pensje będą na tak niskim poziomie. Jeżeli będziemy je podnosić, tę pensję minimalną, no bo to od niej się jakby wszystko zaczyna, o 100 zł, o 50 zł, no to ten proces doganiania i proces wyrównywania tych naszych wynagrodzeń z wynagrodzeniami krajów europejskich, on będzie trwał kilkadziesiąt lat. Nie ma lepszego czasu jak ten na takie skokowe podniesienie pensji minimalnej, bo mamy naprawdę rozkwit gospodarki. Ta gospodarka jest rozbujana, ona pędzi. Mamy wzrost gospodarczy, jeden z najwyższych na świecie za ubiegły rok, 5,1%. W tym roku to są już 4,4% PKB. Może będzie nawet do 4,7% PKB. Więc to jest najlepszy czas, żeby te pensje podnieść, bo drodzy Państwo, no cóż, no mamy teraz rynek pracownika, jest bardzo niskie bezrobocie, no to czas tego pracownika też po prostu docenić i uszanować i myślę, że nie spowoduje to żadnej klęski, bo znowu to wieszczenie, wróżenie, jakiś klęsk, to jest też chyba na potrzeby kampanii wyborczej, żeby trochę Polaków przestraszyć, ale drodzy Państwo, pamiętamy też jeszcze rok temu pan profesor Żońca, ekspert główny ekonomiczny Platformy Obywatelskiej, też wieszczył, że na koniec 2018 roku deficyt wyniesie 100 miliardów złotych na skutek programów Prawa i Sprawiedliwości realizowanych przez nasz rząd, a ten deficyt wyniósł 10 miliardów złotych, a w przyszłym roku budżet będzie zrównoważony. Więc tym wieszczom dziękujemy. Niech oni się zajmą jakby działalnością, może trochę w innym zakresie. Robimy swoje, jesteśmy przekonani, że Polacy to widzą i docenią to 13 października, a podniesienie takie realne płacy minimalnej jest naprawdę możliwe.
Nie boi się pani takiej masy zwolnień, bo na przykład pracodawcy nie będą w stanie zapłacić tych, no w 2023 roku dopiero jednak, to jest odległa dosyć perspektywa, tych 4000 złotych?
Nie obawiam się tego, panie redaktorze, bo no tak jak mówię, to jest taki proces rozłożony w czasie. jednak to są 4 lata, można się do tego przygotować. Tak jak mówię, no wzrost gospodarczy mamy bardzo duży i mówię, no nie ma lepszego czasu, nie ma lepszego czasu, ale oczywiście będziemy rozmawiać z przedsiębiorcami na temat tych obciążeń, jakie ich dotykają, na temat składek ZUS-owskich, bo to też o tym teraz jest mowa. Chociaż tutaj pan premier Mateusz Morawiecki zaproponował rozwiązania, które myślę są dla pracodawców dobre. No będziemy też starać się pracować nad podatkami, bo widzicie państwo, że za Prawa i Sprawiedliwości my podatki obniżamy. CIT został obniżony, z jednym z najniższych w Europie. Podatek PIT obniżony, tak? Z 18 do 17% od 1 października dla wszystkich obywateli pracujących i emerytów. Młodzi ludzie do 26 roku życia też tego podatku zostali zwolnieni. No wszystko też po to, żeby tych pieniążków trochę więcej zostawało w kieszeniach zwykłych Polaków, tych, którzy pracują, żeby nie wyjeżdżali za granicę, żebyśmy, no szanowni państwo, no ten rynek też trochę pracowniczy odbudowali, no bo odczuwamy taką pewnego rodzaju zapaść. Mamy teraz niskie bardzo bezrobocie, brakuje rąk do pracy. Odczuwamy te 2 miliony młodych Polaków, które za PO-PSL wyjechały za granicę. Ich brak odczuwamy bardzo, tak? No i musimy niestety, ale no przyszedł czas, żeby zadbać o pracownika, po prostu.
A czas, żeby zadbać o samorządy. Niektórzy samorządowcy, nie wiem, czy również ci, z którymi pani się spotyka, ale myślę, że też nieraz mówią, że właśnie te obniżki podatków i chociażby ten zerowy PIT dla pracowników do 26 roku życia mocno uderzy w kasy samorządowe.
Ja w ogóle tego nie rozumiem, panie redaktorze. W ogóle tego nie rozumiem, bo ja te głosy słyszę od samorządowców związanych z opozycją. Dla nich oczywiście jest nie do wyobrażenia, że można obniżyć ludziom podatek. No, że ludzie mogą po prostu mieć trochę więcej pieniędzy w kieszeniach. No a już to, że krytykują obniżenie podatku dla młodych ludzi do 26 roku życia, to mi się nie mieści w głowie, szanowni państwo. A iluż tych ludzi młodych, pracujących my tu w Polsce mamy? Przecież o takich ludzi trzeba dbać, żeby oni się tutaj w Polsce zagnieździli, żeby zostali, żeby jakoś sobie zaczęli układać dorosłe życie, żeby chcieli zakładać rodziny, mieć dzieci. Trzeba im dać szansę. Jeżeli młody człowiek do 26 roku życia zaczyna pracę, to jest najczęściej jego pierwsza praca i nawet jak jest bardzo dobrze wykształcony, to on od razu nie dostanie jakichś kokosów, prawda? No więc dla zachęty niech będzie zwolniony z tego podatku, żeby po prostu miał tych pieniędzy trochę więcej, żeby mógł no, wokół siebie jakoś organizować swoje dorosłe życie. Czego tu nie można zrozumieć? A jakież to środki, jakich to środków będą te samorządy pozbawione?
Pan prezydent Siedlec najpierw... i jego ekonomiści mówią, że to będzie kilka milionów złotych.
Kilka milionów? A jaki jest budżet Siedlec?
No, ponad 100 z tego, co pamiętam.
Nie, to jest kilkaset milionów złotych. Panie redaktorze, a to może niech samorządowcy powiedzą, ile zyskali w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości przez te 4 lata, ile im w stosunku do 2015 roku wzrosły wpływy z PIT-u i z CIT-u. Z PIT-u w przypadku miast i gmin, z CIT-u w przypadku na przykład województwa mazowieckiego. Przecież województwo mazowieckie, byłam radną sejmiku w poprzedniej kadencji 2010-14, wpływy z CIT-u ciągle malały i dziura po prostu budżetowa rosła. A teraz te wpływy rosną, realne pieniądze wpływają do budżetów i tak samo miasta Siedlce, bo tutaj z PIT-ów są bardzo duże wpływy. O 25 miliardów złotych rocznie samorządy mają więcej z tego tytułu pieniędzy. No więc jeżeli te 5 milionów, bo się szacuje, że stracą o 5 miliardów złotych na tej obniżce podatków, 5, może 6 góra, no bo to pół na pół, prawda, będzie obciążenie państwa, bo a połowa wpływa do budżetu państwa, połowa do samorządów, to w porównaniu do tych 25 miliardów, które zyskali, to te 5-6 miliardów to jest aż taka wielka ujma, naprawdę? To kilka milionów w skali takiego dużego budżetu miasta Siedlce, ale to proszę teraz zobaczyć, jaki to jest też, jaka to jest korzyść po prostu dla tych młodych ludzi, dla mieszkańców. Przecież oni te pieniądze też tu wydadzą w Siedlcach, zainwestują, prawda? Nie będą gdzieś tam, nie robią zakupów w Białej Podlaskiej, tylko robią tutaj, tu kupują usługi, tu kupują towary, tutaj się budują, tutaj mieszkają. To chyba wszystkim się nam opłaca.
Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Pani marszałek, to żeby już tak skończyć czymś pozytywnym, czekamy na niedzielę najbliższą. Gala, finał turnieju kół gospodyń wiejskich. Druga edycja tegoż właśnie obserwuje pani na przestrzeni tych ostatnich miesięcy taką wzmożoną aktywność kół.
Tak, ale odniosę się do tego, co pan powiedział, czymś pozytywnym, oczywiście jak najbardziej pozytywnym, ale
że nie o narzekaniu, pani marszałek, nie, że tak.
Po opozycji. Obniżka podatków tak. I podniesienie płacy minimalnej to są bardzo pozytywne, myślę, że dla obywateli informacje. Ale co do kół gospodyń wiejskich, to rzeczywiście ożywienie jest ogromne. Ustawa z jesieni ubiegłego roku, która upodmiotawia koła gospodyń wiejskich, która nadaje im osobowość prawną, która też przewiduje dla nich wsparcie finansowe, konkretne, powoduje, że mamy rozkwit tego ruchu w całej Polsce. Powstają, właściwie nie ma dnia, żeby nie powstawały nowe koła gospodyń wiejskich. Również na naszym terenie jest ich bardzo dużo. W moim powiecie węgrowskim są już 42 koła gospodyń wiejskich. Z tego, co wiem, w powiecie garwolińskim jest ich 72. To jest w ogóle rekord. A w powiecie mińskim również już ponad 40. To jest, drodzy państwo, naprawdę wielki, wielki sukces, bo to pokazuje, że jest ogromna chęć do działania. Jest, można łatwo wyzwolić tę wielką aktywność społeczną w ludziach, tylko trzeba im dać narzędzia. Trzeba ich trochę zmotywować i wesprzeć. I rząd Prawa i Sprawiedliwości to zrobił właśnie tą ustawą o kołach gospodyń wiejskich. I teraz, drodzy państwo, one naprawdę, te organizacje przeżywają rozkwit na różnego rodzaju dożynkach, wydarzeniach. Panie uczestniczą, prezentują swoje jakieś kulinarne osiągnięcia, występują na scenie, prowadzą różnego rodzaju działalność, konkursy u siebie w miejscowościach, animują życie społeczne, kulturalne. Naprawdę dzięki temu myślę, że życie na wsi po prostu ożyło. Cieszy mnie to niezmiernie, ale też chcę podkreślić, że ustawa została prowadzona jesienią ubiegłego roku, a my z Katolickim Radiem Podlasie współpracujemy z kołami gospodyń wiejskich już dużo wcześniej. Ja osobiście od lat 90., bo jestem z wykształcenia etnografem i kiedy zaczęłam pracę w Węgrowskim Ośrodku Kultury, no to pierwsze swoje kroki kierowałam właśnie do kół gospodyń wiejskich, do pań, które no, były już jakoś zorganizowane. Wspólnie odtwarzałyśmy różnego rodzaju tradycje kulinarne i takie dotyczące kultury ludowej i obyczaju, zwyczajów, tradycji. Więc ja ten kontakt mam bardzo ożywiony już od bardzo dawna i cieszę się, że z Katolickim Radiem Podlasie już po raz drugi organizujemy drugi turniej kół gospodyń wiejskich diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej. Zainteresowanie jest bardzo duże. W tym roku udział wzięło 39 organizacji. 10 weszło do ścisłego finału. Wszyscy spotkamy się w Miętnem pod Garwolinem.
Tak, już w najbliższą niedzielę.
I tam będzie oczywiście prezentacja tej dziesiątki. Oczywiście zobaczymy, kto wygrał, ale wszystkie te 39 kół mogą się zaprezentować, będą stoiska z dobrym jedzeniem, będą ciekawe występy artystyczne, będzie gwiazda wieczoru, będzie dużo, dużo atrakcji. Serdecznie państwa do Miętnego zapraszam.
Zapraszamy bardzo serdecznie, zapraszała wicemarszałek Senatu Maria Kocja, się do tego zaproszenia oczywiście dołączą i mam nadzieję, że w Miętnym również będzie okazja, żeby jeszcze chwilę na ten temat, myślę, porozmawiać. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.